To już trzecia nasza konferencja rekolekcyjna. Tak jak wczoraj obiecałem, dzisiaj opowiem trochę o liturgii. Czym liturgia jest, czym nie jest i jakie ma znaczenie, to skąd w ogóle to słowo liturgia się wzięło. Więc my już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że używamy takiego słowa. To słowo liturgia nam się od razu kojarzy z tym, co się dzieje w kościele. Jak ktoś mówi liturgia, to od razu wiemy, że to chodzi o księdza, który zakłada ornat, zakłada stółę, wykonuje różne gesty przy ołtarzu. Mówimy liturgia, to od razu myślimy o mszy świętej. I oczywiście dobrze myślimy, tylko że zanim tak zaczęli ludzie myśleć i łączyć to słowo liturgia z mszą świętą, minęło dużo wieków. Spróbujcie sobie wyobrazić, myślę, że znacie doskonale to przedstawienie artystyczne, Kaplicę Sykstyńską. Może ktoś z was miał okazję być chociaż raz w swoim życiu w Rzymie, na Watykanie, tam wejść w Muzeum Watykańskim do Kaplicy Sykstyńskiej. I na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej jest taki bardzo charakterystyczny fresk Michała Anioła, przedstawiający Boga Ojca i Adama, czyli człowieka. Oni tak na tych chmurkach się wylegują, i Bóg Ojciec, i Adam, i jeden w kierunku drugiego wyciągają dłonie. Jeden w kierunku drugiego ma wyciągnięte dłonie. Ale jak się dokładnie zwróci uwagę na te wyciągnięte dłonie, to tak dokładnie to są wyciągnięte palce. Dwa palce wskazujące. I Adam wyciąga w kierunku Boga, i Bóg wyciąga w kierunku Adama. Tylko różnica jest bardzo drobna. Mianowicie, kiedy Bóg wyciąga swój palec w kierunku Adama, to wyciąga go prosto. Tak prosto jest wyciągnięty. A Adam ma ten palec taki lekko uchylony. Można powiedzieć, taka wizja artystyczna, szczegół. Ale to nie jest szczegół. To znaczy, albo jest szczegół, ale szczegół, który nadaje sens całemu temu przedstawieniu. Bo mianowicie, to jest tak, że człowiek próbuje sięgnąć Boga, a Bóg ciągle jest wychylony w kierunku człowieka. Bóg ciągle się chce człowiekowi dawać. Ciągle chce wychodzić naprzeciw człowieka, żeby się z nim spotkać. I Bóg chce, żebyśmy go mogli dotknąć. To, o czym wczoraj mówiliśmy, że sakramenty to są moce, które wychodzą z ciała Jezusa, jak go dotkniemy. Więc Bóg chce, żebyśmy go dotknęli. Tylko między tymi dwoma palcami jest taka mała przestrzeń. Tak jakby te palce nie mogły się dotknąć, jakby coś im nie pozwalało. I ciągle tak w naszym życiu jest, że nie możemy dotknąć Boga, że czegoś brakuje, żebyśmy tego Boga dotknęli, że jest ta jakaś przestrzeń. I taki amerykański teolog, który większość życia spędził, życia naukowego spędził we Włoszech, w Rzymie, Robert Taft, on kiedyś powiedział, że ta przestrzeń między palcem Boga i palcem człowieka, ta pusta przestrzeń może zostać zapełniona jednym, liturgią. I to liturgia pozwala nam dotknąć Boga. To liturgia sprawia, że te nasze palce wyciągnięte ku sobie mogą się w końcu dotknąć. Tylko że jest coś takiego, że ten akt, ta zgoda na to, żeby Bogu oddawać chwałę, musi się dokonać po stronie człowieka. Dlatego właśnie palec Adama jest taki uchylony. Bo wystarczy, że Adam wyprostuje ten palec na tym fresku, na tym przedstawieniu, i te palce się dotkną. To od mojej wolności, od tego, czy ja zechcę oddawać chwałę Panu Bogu, od tego zależy, czy mój palec z Jego palcem się spotka, czy ja będę mógł dotknąć Boga. Człowiek jest jedynym stworzeniem na świecie, które może zadecydować o tym, czy Bogu oddaje chwałę, czy nie. Wszystko inne, co jest stworzone, żyje dla Boga. Wszystko inne żyje dla Boga. Ptaszki jak śpiewają i sobie skaczą z gałązki na gałązkę i fruwają, one tym oddają chwałę Bogu. Po to zostały stworzone. Kiedy rzeka płynie, oddaje chwałę Bogu tym, że płynie. Wszystko oddaje chwałę Bogu. Ale robi to dlatego, że zostało tak stworzone. Tylko człowiek jest takim stworzeniem, które może wybrać, czy włączy się w tę pieśń uwielbienia Boga, czy nie. Ty zadecydujesz, czy Bóg będzie na pierwszym miejscu w twoim życiu. Ty zadecydujesz, czy twoje życie będzie na Jego chwałę. To od ciebie będzie zależało. Jak zdecydujesz, że chcesz oddawać Bogu chwałę, że chcesz wyprostować ten palec, żeby spotkać się z Bogiem, żeby Go dotknąć, wtedy rozpoczyna się w twoim życiu liturgia. I znów, kiedy słyszymy to słowo liturgia, to nasze pierwsze skojarzenie, tak jak mówiłem, wiąże się z tym, co robimy w Kościele. A chciałbym wam dzisiaj pokazać, że to słowo nie ogranicza się tylko do tego, co się dzieje w Kościele. Oczywiście w takim sensie najściślejszym, takim najbardziej wąskim, jasne, liturgia to są sakramenty, to jest liturgia godzin, czyli modlitwa brewiarzowa inaczej, i to jest triduum paschalne. Trzy święte dni, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Wielka Niedziela. To jest liturgia w sensie takim ścisłym. Ale jest jeszcze liturgia w takim sensie szerszym. I o tym sensie szerszym chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć, bo chciałbym wam pokazać, że nie da się oddawać Bogu chwały tylko wtedy, kiedy jesteśmy w Kościele. To jest za mało. Bóg chce, żebyśmy Mu oddawali chwałę całym naszym życiem, wszystkim, co robimy, wszystkim, czym jesteśmy, żeby całe nasze życie stało się liturgią, czyli pieśnią chwały dla Pana Boga. Cokolwiek robimy. No i żeby to zobaczyć, to wyjdźmy w ogóle od samej etymologii tego słowa. To słowo liturgia, ono pochodzi z języka greckiego, jak zresztą wiele terminów teologicznych. Wzięło się z języka greckiego. Wzięło się z języka greckiego, dlatego że to był język Cesarstwa Rzymskiego. My najczęściej nam się wydaje, że językiem Cesarstwa Rzymskiego jest łacina. Otóż chciałem wam, drodzy, powiedzieć, nie. Łacina była językiem pospólstwa w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. W pierwszym wieku cały starożytny świat mówił Grekom, nie łaciną. W Rzymie mówiono Grekom. To jest dopiero kwestia III-IV wieku, kiedy łacina zaczyna dominować w Cesarstwie Rzymskim, w tym rejonie świata zachodniego. Pierwszy wiek to jest Greka. W ogóle to jest niesamowicie ważne, dlatego że Nowy Testament został napisany w języku greckim. I przez to, że cały starożytny świat to było Cesarstwo Rzymskie, to jest moment największego rozkwitu Cesarstwa Rzymskiego w pierwszym wieku, że Cesarstwo Rzymskie sięga od Hiszpanii po dzisiejszą Syrię, Liban i te kraje. To jest wszystko jeden kraj. To jest tak gigantyczne cesarstwo. I w całym tym cesarstwie mówi się w jednym języku, w Grece. Dlatego Ewangelia mogła tak błyskawicznie rozejść się po całym świecie, że już w pierwszym wieku wszyscy znali Ewangelię. Bo wszyscy ją rozumieli, jak ona była napisana w języku greckim. Ale stąd też pojęcie liturgii, żeby je zrozumieć, trzeba właśnie przenieść się do starożytnego Cesarstwa Rzymskiego. Możemy się przenieść do Grecji, do Hellady. To słowo liturgia, bo tak dokładnie ono brzmi w języku greckim, pochodzi od dwóch innych słów, jest złożeniem dwóch słów. Leitos i ergo. Słowem leitos oznaczano budynki czy przedmioty, które były używane przez całe społeczeństwo, czy służyły całemu społeczeństwu. Na przykład słowem leitos oznaczano budynek łaźni, ponieważ łaźnia była miejscem publicznym. Jak ktoś chciał sobie zrobić takie spa i się wykąpać, to szedł do łaźni. Nie było to popularne w tamtych czasach, żeby mieć prysznic i wannę we własnym domu. Korzystano z łaźni publicznej. To było leitos. Ale przez słowem leitos oznaczano również na przykład statki, ponieważ statki służyły całemu społeczeństwu, przywożąc potrzebne rzeczy na wymianę, przywożąc na przykład zboże, czy to, co było potrzebne do życia. To też był leitos. To słowo leitos pochodzi od słowa laos, które znaczy tyle co lud. Leitos to jest coś, co służy całemu ludowi, całemu społeczeństwu. Drugie słowo to jest ergon. Ergon znaczy tyle co praca, siła, działanie. Czyli liturgia to jest taka praca, siła, działanie, taka czynność, akcja, która służy całemu społeczeństwu. Dokładnie w etymologii. I co rozumiał starożytny Grek? Nazwijmy go sobie dla naszej potrzeby Apollo. Co taki Apollo mieszkający w Helladzie, w Atenach, rozumiał przez słowo liturgia, kiedy słyszał takie słowo? Ku waszemu wielkiemu zdziwieniu zapewne, to było słowo, które było słowem politycznym. To był termin z polityki. Arystoteles napisał kiedyś takie wielkie dzieło Polityka i on tam opisuje liturgię. Proszę się nie martwić, nie będę tutaj wchodził w politykę w naszym rozumieniu dzisiejszym. Nie będę mówił o żadnych partiach politycznych, preferencjach i takich kwestiach. Opowiem wam trochę o polityce świata helleńskiego. O polityce, która w tamtym świecie funkcjonowała. I dlaczego to był termin polityczny? Mianowicie dla ludzi tamtego świata istniały takie podstawowe relacje, w które wchodził taki Grek. Pierwsza i podstawowa relacja, którą on miał, to była relacja z jego państwem, miastem, w którym mieszkał, czyli z tak zwanym polis. Może pamiętacie jeszcze z lekcji historii, jaki system społeczny tam funkcjonował, że Hellada to było zrzeszenie różnych państw, miast. To nie było jedno państwo. Trochę Stany Zjednoczone w ten sposób funkcjonują. Tak? Jest każdy stan, który ma jakąś tam swoją autonomię, ale równocześnie funkcjonują w ramach jednego państwa. Trochę tak funkcjonowała Hellada, która była złożeniem różnych państw, miast, takich polis. Dla takiego Greka mieszkanie w danym polis, bycie obywatelem danego polis stanowiło jego tożsamość. On się przedstawiał, jestem Ateńczykiem. To jest moja najgłębsza tożsamość, przynależność do tego polis. Ale równocześnie on należał do tej większej społeczności całej Hellady. Bycie obywatelem Hellady stanowiło pewien kod honoru. Było czymś nie tylko, że stanowiącym moją tożsamość, ale również powodem do mojej dumy. Ja byłem dumny, że jestem Helleńczykiem, ponieważ byłem ze świata kultury. Wszystko inne obok Hellady to byli barbarzyńcy. Jeżeli ja jestem obywatelem Hellady, to jestem kimś. To jest powód dla mojej dumy, honoru. Ale równocześnie wobec całego innego świata, czyli wszystkiego, co jest poza Helladą, mam misję. Moim zadaniem jest teraz tym barbarzyńcom żyjącym obok zanieść kulturę, zanieść prawdziwy kosmos, harmonię. Dlatego tacy Helleńczycy uważali, że muszą podbijać inne tereny i dlatego Cesarstwo Rzymskie się tak rozrastało, no bo trzeba tym barbarzyńcom zanieść światłą kulturę, najpierw wycinając ich w pień, ale potem będziemy mogli na ich trupach zbudować świat pełen kultury. Generalnie myślę, że rozumiecie. Bycie obywatelem danego polis, przynależność do Hellady oznacza dla takiego Greka, naszego Apollo, jego tożsamość, jestem Ateńczykiem, powód do dumy i honoru, jestem człowiekiem kultury, ale równocześnie mam misję wobec barbarzyńskiego świata. I na czym dokładnie jakie to ma znaczenie właśnie ta przynależność do tego polis i jak się to wiąże z liturgią? Mianowicie, żeby należeć do takiego polis, żeby być obywatelem takiego państwa miasta, każdy Grek musiał sprawować liturgię. Sprawowanie liturgii polegało tak naprawdę na takiej formie podatku, na formie zapłacenia odpowiedniej kwoty. Po pierwsze, pierwsza ta forma to była choregia. Choregia, czyli zapłacenie za chór. Każde państwo miasto musiało mieć swój własny chór, w którym wystawiano komedię lub tragedię. Były organizowane oczywiście konkursy, rywalizowały te państwa miasta między sobą. Jak wiecie, świat Hollywood jest bardzo drogi. W tamtych czasach również. Żeby mieć najlepszych aktorów, żeby mieć najlepszego reżysera, najlepszego scenarzystę, trzeba było wyłożyć dużą kasę. Dlatego każdy obywatel państwa miasta, takiego polis, taki Apollo, musiał wyłożyć co roku kasę na chór, żebyśmy w tym roku mieli najlepsze przedstawienie. Po drugie, jak łatwo się domyślić, był świat teatru, czy nazwijmy to kina, to musi być również sport. Dlatego drugi podatek, który trzeba było zapłacić, to był tak zwany gimnazjarchia, czyli zapłacenie za gimnazjon, czyli za stadion. Trzeba było utrzymać stadion w państwie mieście, żeby można tam było organizować olimpiady, różnego rodzaju konkursy. Wiecie też, transfery są bardzo drogie. Więc żeby mieć najlepszych zawodników, też trzeba było dużo tych pieniędzy zebrać, żeby mieć najlepszą ekipę na tegoroczną olimpiadę, czy tegoroczne zawody. Trzecia rzecz to jest w ogóle już rewelacja, ponieważ trzecia rzecz się nazywała hipotrofia. I polegało to na tym, że każdy Grek musiał zadbać o obronność swojego państwa miasta. Czyli każdy mężczyzna Grek musiał mieć dobrze utrzymanego konia. Przekładając to na nasze realia, to tak jakby każdy z panów trzymał w garażu przygotowany do wojny czołg. Gdyby coś się, było jakieś zagrożenie, każdy wyjeżdża swoim czołgiem z garażu, od razu państwo jest uzbrojone. Więc oni na tamte czasy, ich czołgami były konie. Dlatego trzeba było zadbać o właśnie obronność państwa. Każdy płacił te trzy rodzaje podatku. I to była liturgia, to była liturgia. Ten obowiązek względem państwa miasta. Ale co jest niesamowicie ważne? To nie było tak, że byłeś obywatelem państwa miasta, to wtedy płaciłeś podatek. Tak jak my mamy tak. Jestem, mieszkam w danym państwie, to muszę zapłacić podatek. Nie. Jak sprawowałeś liturgię, jak zapłaciłeś te trzy rzeczy, to wtedy stawałeś się obywatelem. To był taki warunek. To cię czyniło obywatelem państwa miasta. Jak sprawowałeś tę liturgię, to wtedy stawałeś się obywatelem tego państwa miasta. Ten Apollo stawał się obywatelem Aten. No i oczywiście mam świadomość, że mówię 15 minut i się zastanawiacie, Boże Święty, co to ma wspólnego z liturgią, z mszą świętą i kościołem? Mówimy o koniach, czołgach i stadionach i Hollywood. To chciałem wam powiedzieć, że jak to zobaczyli pierwsi chrześcijanie, którzy żyli w tej kulturze, to oni natychmiast mówią, no to jest tak cudowne, że to jest w ogóle to jest to, co my robimy przy ołtarzu. Właśnie to, co robimy przy ołtarzu, jest świetnie opisane tym słowem. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest tak, że ja jestem chrześcijaninem, jako jestem chrześcijaninem, więc idę do kościoła. Nie. Ja idę do kościoła i to mnie czyni chrześcijaninem. Ja oddaję Bogu chwałę i przez to staję się chrześcijaninem. To liturgia mnie czyni chrześcijaninem. Nie sprawuję liturgię dlatego, że nim jestem. To liturgia mnie rodzi do tego, żeby stać się chrześcijaninem. Dlatego, żeby zostać chrześcijaninem, nie wystarczy, nie wiem, podpisać jakiejś deklaracji przynależności jak do partii. Żeby zostać chrześcijaninem, sprawujemy liturgię, sakrament chrztu. To On mnie uczynił chrześcijaninem. Nie wystarczy, że jestem ochrzczony teraz, żeby żyć jako chrześcijanin. Teraz muszę sprawować liturgię, oddawać Bogu chwałę, karmić się Jego ciałem. To mnie czyni chrześcijaninem. Sprawowanie liturgii. I zobaczcie, liturgia jest też w pewnym tego słowa, dobrym tego słowa znaczeniu, pewnego rodzaju naszym obowiązkiem, świętym obowiązkiem. Bo Bogu się to po prostu należy, żeby Mu oddawać chwałę. Bóg jest tego godzien, żeby Mu oddawać chwałę. I całe stworzenie stworzył po to, żeby Mu oddawało chwałę. Taki jest podstawowy cel stworzenia. Wszystko, co istnieje, istnieje dla Boga i ze względu na Boga. Wszystko jest dla Boga. Tylko, że my jako ludzie, jak mówiłem na początku, możemy wybrać, czy będziemy żyli zgodnie z naszą naturą, według tego, jak zostaliśmy stworzeni i będziemy Bogu oddawać chwałę i będziemy w ten sposób szczęśliwi, czy będziemy Bogu mówić nie, nie będziemy Bogu oddawać chwały i to będzie sprawiało, że będziemy potępieni. Nie przez Boga, tylko będziemy sami się potępiamy, kiedy nie oddajemy Bogu chwały, bo żyjemy niezgodnie z tym, do czego zostaliśmy stworzeni. Żyjemy niezgodnie z naszą własną naturą, z tym, jak Bóg nas stworzył, jak Bóg nas zapragnął. Liturgia, którą sprawujemy w Kościele, to jest jedyny normalny świat. To przez tę godzinę świat jest takim, jakim chce go Bóg, jakim go zapragnął, jakim go stworzył, bo tu wszystko jest dla Niego. Jesteśmy tu po to, żeby Mu oddać chwałę. Jesteśmy tu razem ze świętymi aniołami, którzy są obecni z nami, żeby Bogu wyśpiewywać chwałę. Jestem tu dla Niego. Nie przychodzę tu po to, żeby coś dostać. Przychodzę tu po to, żeby Bogu oddać chwałę. Prefacji, czyli w tej modlitwie, którą się rozpoczyna, modlitwa eucharystyczna, kiedy rozpoczynamy tym dialogiem kapłana z wiernymi, Pan z wami i z Duchem Twoim, w górę serca wznosimy je do Pana. Ksiądz mówi potem, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. A wy odpowiadacie, godne to i sprawiedliwe. Godne to znaczy Bogu się to należy, tak należy czynić. Oddawać Bogu chwałę, dziękować Mu. W języku hiszpańskim zostało to wyrażenie dignum et justum est przetłumaczone jeszcze troszeczkę inaczej, z takim pewnym zabarwieniem, bo oni to przetłumaczyli nuestro deber i salvación. To znaczy, to słowo deber znaczy obowiązek, powinność. Słowem deber oznacza się zadanie domowe, jakie dziecko dostaje w szkole do odrobienia. Więc to jest nasz święty obowiązek oddawać Bogu chwałę. Ale kiedy Bogu oddajemy chwałę, to staje się to dla nas naszym zbawieniem, naszym szczęściem. Bóg nie jest egoistą, który potrzebuje, żeby mu ktoś prawił komplementy. Bóg nie jest zakompleksioną nastolatką, która ciągle potrzebuje słyszeć, jaka jest piękna i słodka. Nie. To nie jest tak, że Bóg potrzebuje naszego uwielbienia. Jedna z prefacji, czwarta prefacja na niedzielę zwykłe mówi, chociaż nie potrzebujesz naszych pieśni uwielbienia, to jednak pobudzasz nas do tego, abyśmy je śpiewali. I w ten sposób nas zbawiasz. Chcesz być szczęśliwy w życiu. Chcesz być spełniony w życiu. To żyj tak, jak cię stworzył Bóg. Czyli żyj dla Boga. Oddawaj Mu chwałę. Niech całe twoje życie będzie wyśpiewaniem Bogu chwały. Tylko wtedy będziesz szczęśliwy. Tylko wtedy. Bo tylko wtedy będziesz żył tak, jak chce tego Bóg. Ale z racji, że my tak nie potrafimy, że w nas ciągle jest takie zwrócenie się ku sobie, ciągle wybieramy innych bożków, odrzucamy Boga, to Pan Bóg dał nam liturgię jako celebrację. Ten Jean Corbon, o którym wczoraj mówiłem, francuski teolog, mówi, że jest taka wielka liturgia, która się dzieje w niebie. Tam w niebie Syn Boży oddaje nieustannie Bogu Ojcu chwałę. To jest liturgia, której Bóg jest całkowicie uwielbiony. I z tego nieba, on mówi, że to jest źródło, wypływa rzeka, rzeka Bożego życia, która dociera na nasz świat dwoma strumieniami. Jeden z tych strumieni to jest celebracja, czyli to, co robimy w Kościele. Sakramenty, msza święta, spowiedź, nabożeństwa, adoracja Najświętszego Sakramentu. Drugi strumień to jest nasze codzienne życie, wszystko, co robimy. Ale żeby ta woda docierała do nas w naszym życiu, potrzebujemy przychodzić na celebrację. Potrzebujemy tu przyjść na tę godzinę w niedzielę, żeby całe nasze życie zostało nawodnione Bożym życiem. Bez tego nie potrafimy oddawać Bogu chwały. Ale kiedy nas ta celebracja wciąga w ten nurt oddawania Bogu chwały, kiedy wchodzimy w ten strumień wody życia, wtedy wszystko, co robimy, może być na chwałę Boga. Wszystko, co robimy. Sobór Watykański II w 10 numerze Konstytucji o Liturgii Sacrosanctum Concilium napisał takie słowa, że liturgia jest szczytem i źródłem całej działalności Kościoła. Czyli wszystko, co robi Kościół, zmierza do tego szczytu, jakim jest liturgia. A skoro Kościołem nie jest instytucja, tylko Kościołem są ludzie ochrzczeni, czyli ja i wy jesteście Kościołem, to działalnością Kościoła jest na przykład zjedzenie śniadania, oglądnięcie meczyków w telewizji, pójście na 8 godzin do ciężkiej pracy, poodkurzanie mieszkania, pojechanie na ryby z dzieciakami. To wszystko jest działalność Kościoła, bo wy to robicie w swoim codziennym życiu. Jesteście Kościołem. Czyli teraz trzeba tak zjeść śniadanie, tak przepracować 8 godzin, tak pojechać na ryby i spędzić czas z dzieciakami i tak oglądnąć mecz, żeby tym uwielbić Pana Boga i przynieść to na szczyt, jakim jest Eucharystia. Zapytaj się, czy tak pracujesz, że możesz przyjść z tym w niedzielę na Eucharystię, złożyć to na ołtarzu i powiedzieć, Panie Boże, całym tygodniem mojej ciężkiej, uczciwej, sprawiedliwej pracy oddaję Ci chwałę. Czy wiesz, że swoją pracą byś trochę Pana Boga wyobrażał, jakbyś Mu to oddał na ołtarzu? No bo te podatki to tak trochę za wysokie są w tych Stanach, to może niekoniecznie zawsze je będę płacił. Bo no, te 8 godzin roboty, no to takie 5 uczciwie przepracuję, a 3 to mi tak przelecą koło ręki. Jeszcze coś tam w internecie sprawdzę, no bo jest taka chwila, nikt nie patrzy. No bo ten obiad, no to no ugotuję, ale tak mi się nie chce gotować tego obiadu, no przecież wytrzyma ten mąż, jak nie zje takiego porządnego, dwudaniowego, no przecież w Stanach się tak szybko je, to co ja mu będę gotować. Dzieciom też się włączy telewizję, oglądną sobie, bo już przecież po ciężkiej robocie to mi się nie chce z nimi spędzić całego wieczoru, bo one są takie wymagające, a jak im się puści bajkę, to takie grzeczne dzieci, jakby ich w domu nie było. I nagle się może okazać, że te takie zwykłe, codzienne, proste czynności, ja nie mówię o żadnych wielkich grzechach, zobaczcie, chodzi o takie zwykłe, codzienne nasze życie. Sama liturgia ci zweryfikuje, czy możesz to przynieść na ołtarz, żeby oddać tym Bogu chwałę. Czy możesz to przynieść na szczyt, jakim jest Eucharystia niedzielna? Na szczęście Eucharystia jest też źródłem łaski. Czyli w tych wszystkich wymiarach, w których wiesz, że nie dorastasz do miłości, że w tobie jest egoizm, że w tobie jest lenistwo, te wszystkie wymiary też możesz przynieść na ołtarz i powiedzieć: Panie Boże, przemień to, żebym na następny tydzień oddał Ci bardziej chwałę moją codziennością, moim życiem. Bo naprawdę jesteście kapłanami własnej egzystencji, własnego życia. Naprawdę cała wasza codzienność jest Bogu miła. Bóg chce być tam obecny. Nie chce się z wami spotykać tylko raz w tygodniu w niedzielę. Chce być we wszystkim, w czym żyjecie, co robicie. Chce, żeby to całe twoje życie było oddawaniem Bogu chwały. Wszystkim, co robicie. Każdą waszą relacją. Każdą czynnością. To jest niesamowite w księdze proroka Zachariasza, jedna z ostatnich ksiąg Starego Testamentu. Tam jest taki moment, kiedy Zachariasz mówi, że będzie taki czas, on myśli o czasach mesjańskich, a my możemy powiedzieć, że chodzi o niebo. Będzie taki czas, kiedy już się nie będzie sprawowało liturgii w taki sposób. Nie będzie sakramentów, złożonych rąk, postaw liturgicznych, śpiewania pieśni. Nie będzie tego. W niebie będzie tylko życie. Będzie tylko życie. Życie w zjednoczeniu z Bogiem. Jeżeli nie nauczysz się tutaj na ziemi w ciągu tych lat, które Bóg ci dał, bez względu na to, czy to będzie lat 20, 50, 80 czy 105, masz te lata życia po to, żeby nauczyć się żyć z Nim na co dzień i oddawać Mu chwałę na co dzień. Bo całe niebo nie jest niczym innym, jak byciem w bliskości z Bogiem i oddawaniem Mu chwały. I Zachariasz mówi, że będzie taki czas, kiedy jak normalnie w tamtych czasach Izraela tylko przedmioty święte w świątyni były, miały taki napis poświęcone Panu. I każdy wiedział, że to jest święty przedmiot i nie wolno go dotykać, tylko kapłani go mogą dotknąć. To Zachariasz mówi, że w czasach mesjańskich każdy kocioł, każdy garnek w domu jerozolimskim będzie miał napis poświęcone Panu. To ten garnek, w którym gotujesz pomidorówkę, będzie miał napis poświęcone Panu. To twój odkurzacz będzie miał napisane poświęcone Panu. Twój laptop będzie miał napisane poświęcone Panu. I twoja kierownica od samochodu będzie miała napisane poświęcone Panu. Bo masz całe życie po to, żeby oddawać Bogu chwałę tym, co robisz. I to jest w tym szerokim znaczeniu liturgia. Liturgia życia. Ta liturgia, sprawowanie całego swojego życia na chwałę Bogu, ona decyduje o tym, czy jestem chrześcijaninem, czy nie. Czy przynależę do tego państwa, miasta, jakim jest święte Nowe Jeruzalem, jakim jest lud Boży. Czy mogę być z tego powodu dumny, bo jestem chrześcijaninem. To jest moja godność, tożsamość. Czujesz się dumny? Czy wstydzisz się przyznać, że jesteś chrześcijaninem? Jesteś dumny z tego, że należysz do Chrystusa. Ale masz też misję względem reszty świata. Żyj tak, żeby inni ludzie cię zapytali, skąd to masz? Skąd w tobie taka pasja życia? Skąd w tobie taka radość? Skąd w tobie tyle ciepła i miłości? Skąd w tobie tyle determinacji, konsekwencji do realizowania własnych planów i marzeń? Skąd w tobie tyle miłości, gotowości przebaczenia? Skąd w tobie tyle zaufania do drugiego? Odpowiedź jest prosta. Bo jestem chrześcijaninem. Stąd to we mnie jest. Bo oddaję Bogu chwałę. Bogu uwielbiam całym moim życiem i dlatego tak żyję.